Wczoraj byłem na tym wykładzie pana Gusewicza i chciałbym, żebyśmy trwali jakby w tym temacie, w tym nurcie, kiedy cierpienie staje się łaską. Myślę, że to może być temat tegorocznych rekolekcji. I chciałbym też jakby w tym nurcie być. To, co będę mówił, to są moje refleksje takie dość spontaniczne. Pierwszą chciałbym oprzeć na fragmencie z Ewangelii według świętego Mateusza o talentach. Wczoraj Mieciu też mówił o talentach. Przeczytam tą przypowieść, znamy ją. Podobnie też jest jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz rządź tam, gdzieś nie posiał i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie mu temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie to dane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą również to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zapewne wielu z was zna tę książkę, Rozważania o wierze księdza Dajczera, która jest podstawą formacji ruchu rodzin nazaretańskich. Ale to, co mnie uderzyło w tej książce, i to jest w ogóle niesamowita też, to między innymi interpretacja właśnie tej przypowieści o talentach. Ale interpretacja, z którą ja się spotkałem pierwszy raz. I ja może przeczytam tę interpretację, bo ona jest to dla mnie i chcę to właśnie w tym kontekście tutaj tego wprowadzenia powiedzieć. Przepraszam, ja tak dość tutaj będę szukał treści. Talent to dar i pewne tworzywo, a jednocześnie szansa. Chrystus, powierzając ci talent, obdarza cię zaufaniem i oczekuje, że go właśnie wykorzystasz. Jeżeli dał ci jakieś zdolności, to nie jest mu obojętne, co z nim zrobisz. No właśnie, bo chodzi o to, że tutaj autor mówi, ksiądz Dajczer, że zazwyczaj, kiedy słuchamy tej przypowieści,
I kiedy mamy na myśli słowo talent, to kojarzymy go z jakąś zdolnością, z jakimś talentem muzycznym, tak? Z jakimś ubogaceniem, z jakimś darem. Natomiast właśnie o tym mówi, że talent to nie tylko to. Talentem może być również jakiś brak, jakaś moja słabość, jakiś mój krzyż, jakieś cierpienie. To też jest talent, który daje Ci Bóg, mając nadzieję, że Ty go obrócisz na swoją korzyść. I to dla mnie było odkrywcze. To dla mnie było odkrywcze, że talentem może być również jakaś trudna sytuacja. No właśnie, jakiś krzyż, jakieś cierpienie, jakiś brak. I właśnie na tym polega ta interpretacja. Talentem jest nie tylko otrzymanie czegoś, ale i brak czegoś. W świetle wiary talentem jest na przykład zdrowie, które masz. Ale i to, że chorujesz, też jest talentem. Jezus w każdym przypadku stawia Ci pytanie, co zrobisz z tym talentem? Zmarnować można bowiem zarówno zdrowie, jak i jeszcze bardziej brak zdrowia. A przecież wszystko jest darem. Talent to dar. Jesteś nieustannie przez Boga obdarowywany. Talentem jest na przykład to, że nie potrafisz się modlić, a Ty uważasz, że to nieszczęście. Ważne jest, co zrobić z tą nieumiejętnością modlenia się. Może zakopałeś ten talent i mówisz sobie, to nie będę się modlił. A przecież z niego można tak wiele wykrzesać. Nieumiejętność modlitwy powinna pogłębiać w Tobie głód Boga, a tym samym stać się środkiem Twojego uświęcenia. Podobnie, gdy masz problemy domowe, kiedy rodzina jest skłócona, to też jest Twój talent i dana Ci od Boga szansa. Co z tym zrobisz? Jeżeli załamiesz się i zniechęcisz, to zakopujesz go w ziemi. Człowiek wiary nie może nie dostrzegać głębszego sensu własnych doświadczeń. Przy czym już samo poszukiwanie sensu jest jakimś obracaniem talentem. Jeżeli przeżywasz lęk, na przykład boisz się cierpienia, śmierci, to też jest Twoja szansa. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus miała wielki wstręt do pająków. Kiedyś powiedziała o tym, jak bardzo musiała się przezwyciężyć, aby omiatać z pajęczyny niszę pod schodami. To bardzo pomagało jej na drodze do Pana Boga. Był to złożony w jej ręce talent, który umiała obracać. Jeżeli pewne sytuacje wywołują u Ciebie napięcia, to znaczy, że kryje się w nich jakiś przysypany popiołem diament, Twój talent. Co z nim zrobisz? Jak go wykorzystasz? Przecież wszystko ma służyć Twojemu uświęceniu. W tym sensie wszystko jest łaską. Przygniatające Cię cierpienie czy różne niesprzyjające okoliczności to cały kompleks talentów. My jednak często jesteśmy jak ślepi lub jak małe dzieci, które wielu rzeczy nie rozumieją. Dopiero kiedy staniemy przed Bogiem, wszystko zobaczymy i zrozumiemy. Poznamy to całe morze talentów, w którym byliśmy zanurzeni. Talenty dzielą się na mniej i bardziej cenne. Jeżeli Ci coś wychodzi, udało Ci się, to na pewno talent, ale jeżeli Ci coś nie wychodzi, to drogocenny dar. Niepowodzenia to bezcenny skarb dany Ci w życiu, właśnie niepowodzenia. Bóg kiedyś zapyta Cię, tak jak ewangeliczny Pan, który wrócił z podróży i zażądał rachunku od swoich sług. Jak wykorzystałeś swoje życiowe porażki, które On dawał Ci jako szansę, jako talent? Niekiedy jest ich tak wiele w Twoim życiu. Czy je wykorzystujesz? Nie będę czytał dalej, ale wiemy, o co chodzi. Może jeszcze jedno. To też w ogóle dla mnie było niesamowite. W ogóle ta modlitwa jest niesamowita. Jest to modlitwa świętej Bernadetty, tej, której ukazała się od tego, że był. Święta Bernadetta z Sobiru. I ona zostawiła taką modlitwę. W ogóle ci, co znają świętą Bernadettę, powiedzą, że ona była bardzo ubogą, prostą, niewykształconą dziewczyną i zostawiła taką, taką modlitwę. Właśnie autor pisze tak, że podobnie patrzyła na swoje życie święta Bernadetta, której testament, ta modlitwa to jest jakby jej testament, to niezwykle wymowne świadectwo wdzięczności za dostrzeżone obdarowania. I teraz cytuję tę modlitwę. Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że nam się nic nie udawało, za upadek młyna, za to, że musiałam pilnować dzieci, stróżować przy owocach, za ciągłe zmęczenie, dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie Boże, za prokuratora i za komisarza, za żandarmów, za twarde słowa księdza proboszcza. Za dni, w które przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś. Nie będę Ci się umiała odwdzięczyć, jak tylko w raju, ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesów, dziękuję Ci, Matko. Za ortografię, której nie umiałam nigdy, za to, że pamięci nigdy nie miałam, za moją ignorancję i za moją głupotę, dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, ponieważ gdyby było na ziemi dziecko o większej ignorancji i większej głupocie, byłabyś je wybrana. Za to, że moja mama umarła daleko, za ból, który odczułam, kiedy mój ojciec zamiast uścisnąć swoją małą Bernadetkę, nazywał mnie siostro Mario Bernadetto. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci za to serce, które mi dałeś, tak delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś goryczą. Za to, że matka Józefa obwieściła, że się nie nadają do niczego. Dziękuję. Za sarkazmy matki mistrzyni, za głos twardy jej niesprawiedliwości, za ironię i za chleb upokorzenia. Dziękuję. Za to, iż byłam taką, że matka Maria Teresa mogła o mnie powiedzieć: nigdy jej dość nie ustępujcie. Dziękuję Ci za to, że byłam tą uprzywilejowaną w wytykaniu mi wad. Tak, że inne siostry mówiły, jak to dobrze, że nie jestem Bernadetą. Dziękuję za to, że byłam Bernadetą, której grożono więzieniem, ponieważ widziałam Ciebie, Matko. Tą Bernadetą tak nędzną i marną, że widząc ją, mówili sobie, to ta ma być? Bernadetą, którą ludzie oglądali jak rzadkie zwierzę. Za to ciało, które mi dałeś, godne politowania, gnijące, za tę chorobą, piekącą jak ogień i dym, za moje spróchniałe kości, za pocenie się i gorączkę, za tępe, ostre bóle, dziękuję Ci, mój Boże. I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynię wewnętrznej oschłości, za Twoje noce i Twoje błyskawice, za Twoje milczenie i Twe pioruny, za wszystko, za Ciebie. I gdy byłeś obecny i gdy Cię brakowało, dziękuję Ci, Jezu. No niesamowita jest ta modlitwa świętej Bernadety, ale ona jest w tym kontekście właśnie takiej interpretacji tej przypowieści, że no, chodzi o to, żebyśmy widzieli, że wszystko, co nas spotyka, może być, a nawet jest, oczywiście oczami wiary, jest łaską, jest talentem, który możemy rozwinąć. I myślę sobie, dlaczego my przeżywamy w związku z tym cierpienie i dlaczego przeżywamy rozczarowanie, dlaczego jesteśmy smutni, ponieważ, tak mi się wydaje, mamy inne oczekiwania, takie nasze ludzkie. I właśnie te niespełnione, ale nasze tylko oczekiwania czynią nas smutnymi, sprawiają, że przeżywamy nasze życie jako porażkę. I myślę sobie, że o tym między innymi mówi inny fragment Ewangelii, który znowu chciałbym przytoczyć. To jest znany fragment uczniów z Emaus. To są ci uczniowie, którzy no, poszli za Jezusem, którzy Mu towarzyszyli, którzy widzieli Jego cuda, i którzy mieli swoje oczekiwane w związku z tym nadzieje. Ale kiedy przyszedł krzyż, kiedy przyszła Golgota, kiedy widzieli na własne oczy, jak Jezus umarł, wszystko im się zawaliło. I wracają do domu zrezygnowani i przegrani. I wydaje mi się, że ich życie, że się zawiedli się. Ale Jezus, który ich spotyka, mówi, dlaczego się zawiedli. No, oni mówią, a myśmy się spodziewali. A Jezus mówi, wasze spodziewania, wasze oczekiwania nie były zgodne z wolą Pana Boga. Przeczytam teraz ten fragment. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimy, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem, Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wybawić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Na to jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniali, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieschore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zmierzali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc został z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiedzieli, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. No właśnie, ten fragment mówi o tym, że bardzo często te nasze smutki, zawody, rozczarowania wynikają z naszych takich ludzkich oczekiwań, z naszych jakichś takich no, wyobrażeń, planów, które się nie spełniają. Ale okazuje się, że plan Boży dla nas jest inny. I Pan Bóg nas prowadzi drogą może całkiem inną. Chodzi tylko o to, żeby umieć no, tak to przyjąć. To znaczy umieć odkryć w tej historii mojego życia, może po ludzku właśnie przegranej, no ten talent. Albo może takie Boże prowadzenie, które tak naprawdę, bo o to chodzi, prowadzi mnie i moich bliskich do zbawienia. Bo my tak naprawdę myślę sobie, i wczoraj to też tak na tej konferencji, czy na tym, co mówił Mieczysław, się przewijało. My często oceniamy wszystko miarą jakby, no, tylko czy naszą ludzką miarą, nie? Miarą doczesności. A tak naprawdę chyba powinniśmy spojrzeć na to nasze życie, nie wiem, Bóg patrzy na to całkiem inaczej, bo On patrzy w perspektywie wieczności, w perspektywie życia wiecznego. I myślę sobie, że kiedyś Jak staniemy w niebie, to całkiem inaczej spojrzymy na nasze krzyże i na nasze cierpienie, na historię naszego życia. Bo Pan Bóg nie powiedział nam, że na pewno wam się w życiu powiedzie, na pewno wam się w życiu ułoży, na pewno będziecie szczęśliwi tu, w tym znaczeniu doczesnym, ziemskim. Tylko on mówi, moim pragnieniem jest wasze zbawienie. A to zbawienie bardzo często prowadzi drogą cierpienia.
Więc to tak chciałem może takie treści.
I chciałbym, żeby, no właśnie, te refleksje może w tym kontekście, kiedy cierpienie stanie się łaską, było jak wprowadzenie do pracy w grupach. Nie wiem, tutaj proszono mnie o takie jakieś pytania. Ja nie potrafiłem ich sformułować. Może takie dwa wątki, w którym chciałbym, żeby to nasza refleksja dzielenia się w grupach miała miejsce. No właśnie, pierwsze w kontekście tych talentów. Nie wiem, można zadać sobie takie pytanie, nie wiem, jak macie, to możecie zapisać albo zapamiętać. Właśnie czy odkrywam w swoim życiu ten talent, który może być talentem trudny. To znaczy, czy rozpoznanie talent również jako coś trudnego, jako jakiś brak, jako jakieś cierpienie. No właśnie, czy mogę spojrzeć na swoje życie jako na talent dany mi przez Boga? O, tak. Albo na mój krzyż. Nie wiem, czy mogę spojrzeć na swój krzyż, tak? Czy mogę spojrzeć na swój krzyż jako na talent dany mi przez Pana Boga? O. Może co, w takim rzeczy. Czy mój krzyż, o to chodzi, czy mój krzyż, czy moja historia, to co tak z ludzkiego punktu widzenia wydaje się przegraną, nie? Może być talentem. Czy ja widzę w tym jako talent? Chodzi mi o tą interpretację przypowieści, która dla mnie również była odkrywką. No, że okazuje się, że talentem Bożym jest również to, co jest trudne, co jest krzyżem. No więc w tym kontekście czy mój krzyż może być talentem? Czy widzę? Nie. Czy mogę zobaczyć w moim krzyżu talent? Może tak. Chodzi. I drugie, no właśnie to będzie w tym kontekście tego hasła, które tutaj Mięciu zaproponował. Kiedy cierpienie staje się łaską? Czy widzę w swoim cierpieniu, to jest to samo, nie? No. Czy widzę w swoim cierpieniu łaskę? Czy mogę dostrzec łaskę? Albo może kiedy cierpienie staje się łaską, to znakiem zapytania. Kiedy moje cierpienie staje się łaską? Czy moje cierpienie staje się łaską? Czy mogę dostrzec w tym moim cierpieniu, w tym moim krzyżu łaskę? Chciałbym, żebyśmy się może na ten temat podzielili w grupach i potem jeszcze się spotkamy tutaj na takim dzieleniu. To wymaga oczywiście pewnej refleksji takiej najpierw indywidualnej, nie? Więc może spróbujmy się nad tym zastanowić i podzielić w grupach.